No dobrze, działam. Chciałbym mówić dzisiaj na temat, na ile ufamy Panu Bogu. Bo bardzo często jest tak, że kiedy oddajemy życie Jezusowi, to uważamy, że Mu zaufaliśmy i że jesteśmy osobami wierzącymi. Bo słowo ufać to wierzyć. Ale to, co robi diabeł, to najczęściej okrada nas z bardzo podstawowych rzeczy. Czyli po prostu z relacji z Bogiem. Relacja z Bogiem to jest modlitwa, czytanie i życie według Biblii. Czyli posłuszeństwo. I wiele razy, kiedy odwiedzam ludzi po domach, po kolędzie, też to, co praktykuję tutaj, i po Nowym Roku znowu będę wszystkich starał się odwiedzić, to kiedy pytam kogoś, na ile ktoś czyta Słowo Boże, na ile się modli, to to, z czym najczęściej mamy problem, to jest właśnie z relacją z Bogiem. Bo diabeł wie, że z tego czerpiemy siłę. I dlatego zniechęca nas, i tak nam zajmuje bardzo często życie, nasz czas, ograbia nas, że ciągle nas oszukuje i my sami siebie oszukujemy, żeby odłożyć modlitwę, odłożyć czytanie i życie według Słowa Bożego, no i wtedy słabniemy duchowo. W drugim liście do Tymoteusza, trzeci rozdział, 16 i 17 werset z tego Nowego Przymierza, z Nowego Tłumaczenia, tam jest napisane tak, to jest bardzo znany fragment. Całe pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Myślę, że dobrze znany nam fragment. Ale problem polega na tym, czy my w to naprawdę wierzymy, że całe pismo, wszystko to, co jest tam napisane, co Bóg podyktował, że cała Biblia służy do tego, aby się z niej uczyć. Uczyć, wychowywać, aby każdy z nas był gotów i wiedział, co ma robić. Bo jeśli odpowiemy sobie na to pytanie, że wierzymy w całe pismo i że tutaj są wskazówki, czego Bóg od nas oczekuje i jak chce, żebyśmy żyli, to od tego zaczyna, to jest podstawa chrześcijaństwa. Pamiętam rozmowę z moim wujkiem chrzestnym, kiedy poszedłem z nim rozmawiać o Jezusie Chrystusie i zacytowałem coś z Pisma, z głowy oczywiście, nie otwierałem Biblii. On powiedział, że to są bzdury i to ludzie napisali. Wujek, który jest skrajnym takim chrześcijaninem, Polakiem, który regularnie biega do kościółka. Mówię, wujek, jeśli odrzucimy Pismo Święte, które na każdej mszy jest cytowane, to już nie mamy się do czego, wujek, odwołać. To co to jest chrześcijaństwo w takim razie? Facet, który biega regularnie do kościoła, jest bardzo taki pobożny, można powiedzieć. Kiedy mu zacytowałem Pismo Święte, zaczął je negować. Ale bardzo często ludzie, którzy świadomie oddali swoje życie, mój wujek nie oddał życie Jezusowi, ale ludzie, każdy z nas, kto świadomie oddaje życie Jezusowi, nieraz miałem takie dyskusje, że ktoś podważał Pismo Święte. Pamiętam, mój sąsiad kiedyś przyszedł, siedziałem przy ognisku z nim, który mieszkał za lasem. Żonka zrobiła nam kawę i on uważa się za głęboko wierzącego człowieka, taki stary hipis, i pyta się, mówi, starszy ode mnie, mówi tak, to o co się pokłócimy na podstawie Pisma Świętego? Ja mówię, Janek, ja za stary jestem, żebym się kłócił. Nie mam zamiaru z tobą się na żaden temat z Pisma Świętego kłócić. Jeśli masz jakieś pytanie, mogę odpowiedzieć. Jeśli chcesz, możemy o czymś porozmawiać, ale ja nie mam zamiaru się tracić swojego czasu i życia na to, żeby się spierać na argumenty z Pisma Świętego. I bardzo często jest tak, że my jako ludzie wierzący mamy bardzo poważny problem z podejściem do Biblii. Że czytamy, ale jeśli nam coś nie pasuje do naszego życia, to omijamy to albo powtarzamy sobie ciągle jak mantrę takie słowa, ja tego nie rozumiem, ja według tego nie będę żył. Ale Pismo jest tak proste, Jezus tak powiedział, Ojcze, tak pomodlił się kiedyś i powiedział, Ojcze, dziękuję Ci, że zakryłeś to przed mądrymi tego świata, a odkryłeś to prostym ludziom. I wiecie, kto najbardziej nie chce żyć według Pisma? Ci najmądrzejsi, ci najbardziej wykształceni. Ci, którzy mają przed nazwiskiem magister, profesor, doktor, to oni mają największy problem. Ci, którzy skończyli seminaria duchownych, protestanckie i katolickie, czym bardziej ktoś jest wykształcony, tym bardziej komplikuje Biblię. A czym bardziej ktoś jest prosty, taki chłop, przykładowo oderwany od pługa, on czyta i mówi, ale tu jest tak napisane. I ja chcę się podobać Chrystusowi. I chciałbym was przez to zachęcić, żebyśmy w końcu podjęli taką decyzję, każdy z nas, że nawet jeśli znajdę coś, co jest niewygodne dla mojego życia, coś, co będzie kosztowało mnie zmianę, to wtedy dopiero mogę powiedzieć, że ja podążam za Chrystusem. Ale jeśli czytam, wiem, że nie żyję zgodnie z tym, to nie podążam za Chrystusem. Bo Chrystus postawił znak równości między sobą i Słowem. Powiedział, Słowo przyszło na ten świat, prawda? To jest Ewangelia Jana. Jezus mówi, słowa, które do was wypowiedziałem, są życiem. Drugi list Piotra, 1,19, mówi coś takiego. Mamy więc słowo prorockie, tym bardziej pewne i wspaniałe, że, trzymacie się go niczym lampy świecącej w ciemności, dopóki nie zaświta dzień, dopóki gwiazda poranna nie wzejdzie w waszych sercach. I tutaj Piotr pisze, że my, ludzie wierzący, mamy pisma prorockie. To jest drugi list Piotra 1,19, że mamy pisma prorockie. To są pisma prorockie, bo podyktował to Bóg prorokom, którzy to spisali. Cała Biblia jest taką lampą świecącą, że kiedy czytasz, kiedy masz jakąś decyzję do podjęcia w życiu i nie wiesz, co masz zrobić w życiu, to pismo jest taką lampą, żebyś nie popełniał błędów i złych decyzji, nie chodził w ciemności. No i czy szukamy odpowiedzi na nasze problemy w Piśmie Świętym? Czy mamy taką postawę? Piotr mówi, wspaniale jest, jeśli trzymacie się tego Pisma Świętego niczym lampy w ciemności, dopóki nie zaświta dzień. Chodzi o ten powtórny dzień przyjścia Jezusa Chrystusa na ziemię, kiedy przyjdzie po nas. Dopóki gwiazda poranna, tutaj Jezus jest nazywany gwiazdą poranną, to na Niego czekamy. Dopóki Chrystus po nas nie przyjdzie, to mamy się trzymać Pisma Świętego jak lampy, żebyśmy się nie potykali w ciemnościach. Podobny werset jest w liście do Rzymian. Rzymian 15,4. Cokolwiek zaś wcześniej napisano, to już pisze Paweł, wszystko, co wcześniej przede mną napisano, chodziło mu o Stary Testament, ma służyć naszemu pouczeniu. Że cały Stary Testament został napisany ze względu na to, żeby nas uczyć. Zobaczcie, werset, który całkowicie zaprzecza temu, co uczono mnie w dwóch seminariach duchownych. Uczono mnie, że Stary Testament mnie już nie obowiązuje. A co mnie obowiązuje? Nowy. A kiedy Paweł to pisał, nie było nowego. Zobaczcie, co on mówi. Cokolwiek zaś wcześniej napisano, ma służyć komu? Żydom? Naszemu pouczeniu. Zobaczcie, on nie napisał, wszystko, co wcześniej napisali, to Stary Testament, co cię nie obowiązuje i to było do Żydów, ale ciebie teraz nie obowiązuje, bo ciebie obowiązuje Nowy Testament, a właśnie ja go teraz piszę. Zobaczcie, bez sensu. Skończyłem dwa seminaria i w dwóch mnie uczyli. Stary Testament cię nie obowiązuje, obowiązuje cię Nowy. To czemu Paweł pisze takie głupoty w liście do Rzymian? Wszystko, co napisano, służy naszemu pouczeniu, że kiedy czytasz Stary Testament, to się uczysz. Jak żyć? Zobaczcie, że w Nowym Testamencie, jak się czytasz Nowy Testament, na przykład listy apostoła Pawła, to ciągle jest taka esencja, jakbyś herbatę miał, taką po prostu, którą trzeba zaparzyć. Ale najlepiej zobaczyć, jak żyć w małżeństwie, jak wychowywać dzieci, gdzie? W Starym Testamencie, bo w Nowym Testamencie w ogóle nie ma takich historii. Nie ma historii o Dawidzie, o tym, jakie on błędy popełnił, jaki Jakub. Tam jest, jak czytasz tę historię, to czasami za głowę się łapiesz, ale przynajmniej widzisz, co się Bogu podobało, a co nie. A w Nowym Testamencie jest tylko powiedziane, miłuj żonę jak ciało własne, a żona ma słuchać się i tak dalej. To są taka esencja, jakbyś suchał herbatę jak bez wody. To jest bardzo głęboki werset. Ale żeby zobaczyć historię, żeby się do czegoś odnieść, to jest Stary Testament. I zobaczcie, Paweł pisze, to zostało napisane ze względu na nas, a nie na Żydów tylko. Abyśmy dzięki wytrwałości i pociesze, których źródłem są pisma, trwali przy nadziei. Co mnie pociesza? Stary Testament. Przecież Paweł, kiedy pisał ten werset, nie było Nowego Testamentu. W ogóle pierwszy Kościół nie miał Nowego Testamentu, tylko czytał cały czas Stary. Bo źródłem naszego pocieszenia jest Stary Testament, tutaj pisze Paweł, czyli pisma. I abyśmy dzięki Staremu Testamentowi trwali przy nadziei, którą mamy w Jezusie Chrystusie. I to jest cały czas mowa o Starym Testamencie. Czy zobaczcie, Pismo, Biblia, Pismo jest dane do tego, żeby cię pocieszać. Czyli jeśli masz trudny dzień, miałeś trudny dzień w pracy, grozi ci utrata pracy, masz problemy ze zdrowiem, masz problemy małżeńskie, jakiekolwiek problemy masz, to co ma cię pocieszyć? Nie tylko rozmowa z Bogiem. Tylko możesz otworzyć Pismo i Pismo może cię pocieszyć. Jeśli powiesz, Boże, pociesz mnie przez Pismo, pokaż mi fragment, który przemówi do mnie. To jest dosłownie źródło pociechy i wytrwałości. A wytrwałość jest nam potrzebna, bo kiedy przychodzą problemy, to czasami jak człowiek ma za dużo problemów, to mówi, Boże, dalej już nie dam rady iść. To jest tak, jak wtedy zachowujesz się jak taki osiołek, który zapiera się nogami i dalej już mówi, taki osiołek mówi, nie idę dalej. I wtedy Bóg chce cię zachęcić, pocieszyć. Nie będzie cię jeszcze smagał, bo ludzie tak robią, jak mają osła albo konia, że batem go. Bóg tak nie robi. Ale po to nam dał Pismo, żeby nas pocieszyć, zachęcić i dać nam wytrwałość do drogi za Nim. No i pytanie do nas, aby każdy z nas sobie w sercu sam odpowiedział, czy możemy powiedzieć sami o sobie, że jesteśmy ludźmi tej księgi? Jak tak popatrzysz na siebie, czytasz tą Biblię, czy możesz sam siebie nazwać, że jesteś człowiekiem tej księgi, księgi ocalenia? Żydzi tak się nazywają. Oni mówią, my jesteśmy narodem tej księgi. Oni skrupulatnie ją przepisywali. I dbali o to, żeby nigdy nie stracić tej księgi. Kiedy znaleziono w wykopaliskach w 1945 roku księgę Izajasza, która ma w tej chwili ponad 2200 lat, 200 lat przed narodzeniem Chrystusa była przepisana, to dzisiaj jest w muzeum w Jerozolimie, w takim specjalnym bunkrze atomowym. Że nawet jeśli by wojna atomowa wybuchła, to ten zwój Izajasza się chowa w podziemie i się zasuwa. Że nawet bomba atomowa nie jest w stanie go rozwalić. Wiecie dlaczego? Bo Żydzi powiedzieli, bo Księga Izajasza jest dowodem na to, że to Bóg nas tutaj przyprowadził, Bóg nam dał tą ziemię i właścicielem tej ziemi jest Bóg, a my jesteśmy Jego narodem. I że żadne ONZ, Stany Zjednoczone, Rosja i ktokolwiek, Arabowie, Islam nie są w stanie nas z tej ziemi wyrzucić, bo to jest nasza ziemia. I oni mówią, i ten zwój Izajasza jest dowodem na to. No i pytanie, czy my możemy powiedzieć, że to jest dowód, że jesteśmy Jego dziećmi? Czy jesteśmy ludźmi tej księgi? Bo wielu wierzących ludzi czyta to, ale mówią, z tym się nie zgadzam, z tym się nie zgadzam. Ten fragment nie ma w oryginale, to jest do Żydów, Apokalipsa jest nie do zrozumienia, Mateusz pisał do Żydów i tak dalej. Paranoja. Czy jesteśmy ludźmi tej księgi? No i odpowiedz sam sobie w sercu. I przed Bogiem. Czy jesteś człowiekiem tej księgi? Czy ta księga jest dla ciebie autorytetem i Bożym prawem, według którego powinieneś żyć i być posłusznym? Kiedy moja mama kupiła Biblię na odpuście i przyniosła i nawróciłem się przez czytanie nią, jej, Bóg mnie przez nią nawrócił, to podjąłem decyzję, że to jest Pismo od Boga i że będę temu posłuszny. Nawet jeśli to będzie niezgodne z Kościołem, w którym jestem. I to ona spowodowała, że przestałem być w tradycyjnym kościele. Ale to ona, Pismo Święte bardzo często powoduje, że mam kłopoty w rozmowie z wieloma pastorami. Bo oni tylko, bardzo często jest tak, że tu są rzeczy niewygodne dla kościoła, w którym konkretnie pracujesz czasami. Ale czy jesteś człowiekiem tej księgi? Kochani, Bóg prowadzi tych, którzy są posłuszni Bogu i temu, co On powiedział. Jeśli ktoś z was chce, żeby Bóg go prowadził, to Bóg prowadzi tylko tych, którzy są Mu posłuszni. To jest tak jak z dzieckiem. Jeśli ja powiem, Kornel, chodź tutaj i trzymaj się mojej ręki, to mogę go tylko wtedy prowadzić, kiedy on się trzyma mojej ręki, prawda? Ale jeśli on się nie będzie mojej trzymał ręki, to mogę go wziąć na ręce albo go za sobą ciągnąć. Ale to on już nie idzie według własnej woli, tylko ja wymuszam na nim coś, prawda? Bóg może cię prowadzić tylko wtedy, kiedy jesteś posłuszny temu, co On pragnie. A to spisał tutaj. Jeśli ktoś z nas mówi, że chce kochać Jezusa i być Mu posłuszny, ale nie chcę według do końca tego iść, to nie jesteś, to nie możesz być prowadzony przez Boga. Na tyle, na ile chcemy być posłuszni Pismu Świętemu, na tyle poddajemy się pod Boże prowadzenie i pod Boże błogosławieństwo. Bo Boże błogosławieństwo jest całkowicie połączone z posłuszeństwem. Każdy wierzący człowiek, który czyta sobie jakieś błogosławieństwa, będziesz błogosławiony na roli, będziesz miał wiele dzieci, będzie ci się powodziło finansowo i mówisz, tak, to dla mnie, ale w sercu czujesz, że jesteś Bogu nieposłuszny, to nie dla ciebie. Bo bycie posłusznym, wtedy dopiero możesz skorzystać z tych błogosławieństw. Jeśli nie jestem posłuszny Bogu, nie mogę sobie wmawiać, że te błogosławieństwa są dla mnie. To jak z wychowaniem dzieci. Kiedy oczekuję od moich synów albo córki, żeby coś zrobili, to mówię, będzie nagroda. Jak będziesz nieposłuszny, będzie kara. No przecież tak robimy, prawda, jako rodzice. Dlaczego tak robimy? Bo kochamy te dzieci, chcemy je wychować. To samo robi z nami Bóg. Możemy oczekiwać błogosławieństwa od Boga, kiedy jesteśmy Mu posłuszni. Posłuszeństwo Bogu zawsze związane jest z poddaniem się Jego duchowi i nakazom. 4 Mojżeszowa, 14 rozdział, 24 werset mówi tak. Tylko słudzę memu Kalebowi, który ożywiony innym duchem okazał mi pełne posłuszeństwo, dozwolę wejść do kraju, który już przewędrował. Pamiętacie, jak Mojżesz wysłał 12 zwiadowców? Wrócili. Dwóch, Kaleb i Jozue, mówią, idziemy, piękna ziemia. A 10 mówią, nie idziemy. Tam są olbrzymy, tam są warowne zamki, nie damy rady. Po prostu jesteśmy małe mrówki przy nich. I tych 10 przekonało cały naród, który wyszedł z Egiptu i widział, jak Bóg pokonał największe cesarstwo na ziemi, wtedy Egipt. Najbardziej nowoczesną armię pokonał Bóg. Ale oni stwierdzili, nie, ten Bóg nasz jest za mały na taki olbrzymy. I wiecie dobrze, że tych 10 przekonało cały naród. Demokratycznie podjęli decyzję, że Mojżesza i Arona trzeba ukamieniować i wracamy do Egiptu. A Jozue i Kaleb stanęli i powiedzieli, nie, zaufajmy Bogu. I zobaczcie, i dlatego Bóg tutaj mówi tylko Kalebowi, a wiecie, że to nie był nawet Żyd, to był poganin, który się nawrócił do Jahwe. Bo jak zobaczył, jakie cuda Bóg robi w Egipcie i nad morzem, to się dołączył i powiedział, ja też chcę wierzyć w takiego Boga. Facet był poganinem, który wcześniej modlił się do bożków i całym sercem tak przylgnął do Boga. I dlatego Bóg mówi, ponieważ Kaleb był ożywiony innym duchem, chodzi o Ducha Świętego, i był mi całkowicie posłuszny, dozwolę mu wejść do kraju, który przewędrował. I wiecie, że on, i Bóg powiedział, że całe pokolenie wymrze do 20 roku życia, tylko ludzie przetrwają, a reszta poumiera. I cały naród wymarł od 20 roku życia wzwyż. I kiedy Kaleb wchodził do ziemi obiecanej, miał 80 lat i miał tyle siły jak młodzieniec i zdobywał miasta. Walczył jako rycerz i wygrywał z młodymi ludźmi. No i pytanie, czy chciałbyś otrzymać od Boga to, co zobaczyłeś w Biblii? Te błogosławieństwa? Czy chciałbyś od Boga otrzymać to, co czytasz? Te wszystkie błogosławieństwa, Jego moc na przykład. Wielu wierzących ludzi mówią, Boże, jak ja bym chciał chodzić w darach Ducha Świętego. Być prowadzonym przez Ciebie, słyszeć Twój głos. A fajnie by było, jakby jakaś góra w Polsce zadrżała, tak jak za czasów Mojżesza i pioruny waliły. A ja sobie tak spacerkiem w klapeczkach wejdę na Giewą, gdzie walą pioruny i Bóg przemawia słyszalnym głosem. Ludzie mają niestworzone pomysły, wierzący. Oni czytają tę Biblię i chcieliby tych różnych fajerwerków. To się nie spełni, jeśli nie pozwolisz ogarnąć się Duchowi Świętemu, jak Kaleb. To się w ogóle nie stanie nic, ani dary, ani moc, ani głos, ani prowadzenie, jeśli nie poruszony innym duchem, czyli Duchem Świętym, tak jak Kaleb, co nie zrobisz? Nie podejmiesz decyzji. Panie, będę Ci posłuszny we wszystkim, co przeczytam w Biblii. Nic z tych rzeczy nie doświadczysz. Kaleb zobaczył ziemię, miał marzenie, aby była jego, bo mu się spodobała. Tak naprawdę spodobało mu się jedno miasto, Hebron. I dostał to miasto. Zdobył je sam i całą okolicę. Wyrżnął wszystkich olbrzymów. Razem ze swoimi synami. i ze swoimi ludźmi. W pewnym momencie armia izraelska się zatrzymała i dalej już nie szła, a Kaleb przyszedł i powiedział, a ja idę. I z mniejszą armią wygrywał wszystko. Dlaczego? Bo on nie polegał w ogóle na sobie. On powiedział, to Jahwe jest wielki, a nie ja. To nieważne, czy nas będzie 10, 20 czy milion. No i tak Jahwe jest po mojej stronie, bo ja mu ufam. Taki był Kaleb. I Kaleb dostał swój wymarzony dom, miasto Hebron. Bo całkowicie chciał być posłuszny Bogu. Zobaczcie, możemy doświadczyć tego, co Kaleb, ale Bóg oczekuje od nas pełnego posłuszeństwa. Posłuszeństwa Jego nakazom. Bo On wie, co jest dla nas dobre. Wiele razy modliłem się o rzeczy, które wcale dla mnie nie były dobre, ale byłem przekonany, że są dobre. Mijał rok i wtedy mówiłem, Boże, jak ja się cieszę, że mi tego nie dałeś, ale bym się wpakował. Właśnie, Bóg wie tylko, co jest dla ciebie dobre. My patrzymy po ludzku, a On patrzy w całą przyszłość. On widzi twój dzień, kiedy umrzesz. Zna każdy twoją decyzję. Wie, co zrobisz. Mimo to dalej ci pozostawia wolną wolę i pozwala ci dokonywać tych wyborów. Czasami głupich. Tak jak rodzice, kiedy dziecko dorośnie i wychodzi z domu, bardzo często rodzicom się nie podobają decyzje dorosłych dzieci, prawda? Ale czy możesz, co, masz mafię wynająć rosyjską, że przyjechała i spacyfikowała twojego syna? Zastraszyła go? Nie, każdy ma wolną wolę. Każdy może zrobić, co chce. Bóg robi dokładnie tak samo z nami. On nas kocha i pozostawia nam wolną wolę. Pierwszy Piotra, pierwszy rozdział i werset 22, pierwsza część tego wersetu mówi, a skoro już oczyściliście swoje dusze w posłuszeństwie prawdzie, no właśnie, Piotr stwierdza fakt. No ale pytanie, czy my tak zrobiliśmy? A skoro już oczyściliście swoje dusze, co to jest dusza? Wola, uczucia, intelekt. Wola, uczucia, intelekt, to jesteś ty. I Piotr pisze tak, skoro oczyściłeś swoją wolę, swoje decyzje, podporządkowałeś Chrystusowi, swoje uczucia podporządkowałeś Chrystusowi, swój intelekt, swoje wykształcenie, to kim jesteś, podporządkowałeś czemu? Prawdzie. A prawda jest tu. Że kiedy czytam pismo, to nieważne, co ja chcę, nieważne, co ja czuję, nieważne, kim ja jestem, Panie, ja chcę się podporządkować pod Pismo Święte. Pod prawdę. I Piotr mówi, skoro już to zrobiliście, abyście nieobłudnie darzyli się braterską miłością. Jak możemy osiągnąć miłość w Kościele braterską, że stajemy za sobą murem, że nam na sobie zależy? To jest możliwe tylko wtedy, jeśli swoją wolę, swoje uczucia i swój intelekt, czyli to, kim ty jesteś, podporządkujesz prawdzie. A to jest Pismo Święte. Wtedy dopiero ogarnie cię Boża miłość w stosunku do innych. Drugi list do Koryntian, 2:9. Po co mamy Biblię? Po co nam w ogóle Pismo Święte? Paweł pisze, weźcie pod uwagę, że napisałem o tym do was również po to, czyli pisze do was ten list, mówi Paweł, aby się przekonać, na ile jesteście wypróbowani. Pisze do was to pismo, powołując się na Stary Testament i cytując wam ciągle Stary Testament, bo chce sprawdzić, na ile wy jesteście wypróbowani i czy jesteście posłuszni we wszystkim. Pisze do was ten list i cytuje Stary Testament, bo chce się przekonać, czy jesteście posłuszni Pismu Świętemu. To jest nauczanie Pawła. Z czego mamy być znani jako wierzący? Rzymian 16:19 mówi, natomiast wasze posłuszeństwo znane jest wszystkim. O kogo chodzi Pawłowi? Czyje posłuszeństwo? Nas, wierzących. Nasze posłuszeństwo Bogu i Pismu jest znane wszystkim. Cieszę się z was zatem i chcę, abyście byli mądrzy w każdej dobrej sprawie i czyści wobec zła. Czy zobaczcie, Paweł ciągle pisze o tym, że mamy być posłuszni Bogu i Pismu. Bóg oczekuje naszego posłuszeństwa w każdym temacie w Piśmie Świętym. W każdym. W kwestii zdrowia, małżeństwa, dzieci, wszystkiego. Jeśli czytasz coś i czujesz, że to przemawia do ciebie, ale jest to dla ciebie niewygodne, to Bóg ci nie odpuści tego tematu. Nie odpuści ci. Chciałbym dzisiaj w tej drugiej części kazania zwrócić waszą uwagę na coś, co jest jednym z najtrudniejszych tematów dla Polaków. Jednym z najtrudniejszych tematów dla Polaków są finanse. Czyli podejście w pieniądzach, w zaufanie do Boga. To, co słyszeliśmy kilka świadectw wcześniej, to akurat prawie wszystkie były na temat finansów i to widocznie Pan Bóg potwierdza, że miałem o tym dzisiaj mówić. To jest jeden z najtrudniejszych tematów dla Polaków, finanse. To wynika z naszej przeszłości, że mieliśmy pierwszą wojnę, drugą wojnę, bogatych ludzi nam wybili, wywieźli i tak dalej. I wszyscy Polacy chcieli się czegoś dorobić w komunizmie, prawda? Była bieda i tak dalej. I teraz, kiedy przyszła demokracja, to taki troszkę się zaczął wyścig szczurów, to się nazywa. I mamy bardzo trudne podejście do finansów. Polacy mają bardzo specyficzne podejście do finansów. I człowiek jest tak skonstruowany, że jeśli czymś się pasjonuje, to wiecie dobrze o tym, to myśli o tym nieustannie. Jeśli ktoś ma do czegoś pasję, jakieś hobby, to bardzo często poświęca temu bardzo wiele uwagi i ciągle o tym myśli, o tym, co lubi. Na przykład młodzi chłopcy najczęściej o czym myślą? Żeby wrócić ze szkoły i sobie pograć. Dorośli faceci myślą troszeczkę o innych rzeczach. Jak to ktoś śpiewał świat zabawek mechanicznych i tak dalej, i wiele innych rzeczy. Nie wiem, o czym myślą kobiety, bo nie jestem kobietą. Ale zobaczcie, jeśli o czymś, w czymś masz serce, to intensywnie o tym myślisz. Mało tego. I zawsze na to znajdziesz finanse. Bo jeśli w czym masz serce, pasję, to o tym myślisz i znajdziesz na to finanse. Gdzie twoje serce, tam są twoje finanse. To, o czym najczęściej myślisz i pragniesz w sercu, na to idą finanse. Zawsze znajdziesz finanse na to, co masz w sercu. Na przykład kochająca matka, która niesamowicie kocha dzieci. Wiecie dobrze, jak to jest, że matka sobie odmówi kosmetyków, ciuchów i wielu rzeczy, ale zadba o to, żeby dzieci były dobrze ubrane i wszystko miały, i zabawki. Bardzo często tak jest. Jak byłem na Białorusi, to zauważyłem kobiety, które były niesamowicie pięknie ubrane. I kolega, który był misjonarzem na Białorusi, mówi, wiele z tych kobiet ma, tak mało zarabia, że pięknie wyglądają, ale nie mają nic w lodówce. Bo bardziej im zależy na tym, żeby ładnie wyglądać, niż żeby zjeść. I mogę tak wymieniać. Wędkarz może mieć słabą pensję, ale wędki ma najlepsze. Młody mężczyzna, mój kolega ma syna, który już pracuje sam, nie ma za dużo pieniędzy, ale Hondę ma. Hondę sobie kupił, mimo że ojciec mu mówi, nie kupuj Hondy. Spalił mu się silnik i ciągle go Bóg uczy. Ale musi mieć brykę. Zobaczcie, tam gdzie jest twoje serce, tam są twoje myśli i tam są twoje pieniądze. Tak to jest, tak się dzieje. I pojawia się pytanie, na którym miejscu w naszym sercu jest Bóg? Pewna mama, wierząca mama, zabrała dzieci do kina i zauważyła ta mała dziewczynka, 5-letnia, że mama wyjmuje banknot 50-dolarowy. Bilety kosztowały $45, a to było w sobotę, a w niedzielę poszły do kościoła. Więc kiedy była kolekta zbierana, to mama wyjęła te $5 i wrzuciła na kolektę. I wiecie, że z dziećmi czasami jest trudno w życiu. Najbardziej trudno z tymi małymi, bo co myślą, to mówią na głos. I ta mała na cały głos. Mamo, kino jest droższe niż kościół, prawda? Także dzieci potrafią naprawdę narobić rodzicom kaszany. Nawet w kościele. Ale tam, gdzie jest twoje serce, tam są twoje finanse. I bardzo często pojawia się pytanie, gdzie jest w tym wszystkim Bóg? Jeśli chodzi o finanse. Kochani, Bóg tak to zaplanował, że dajemy dziesięciny i dobrowolne datki, bo w Biblii jest trzy podstawowe tematy o finansach. To jest dziesięcina, to jest 1/10 z dochodów, to jest ofiara, że dajesz więcej niż 10%, bo Bóg ci tak kładzie na sercu i jest jeszcze jałmużna, to jest pomaganie biednym. To są trzy podstawowe tematy w Biblii. Nie mam czasu, żeby o nich dzisiaj mówić, ale Bóg to tak skonstruował, że on w ogóle nie potrzebuje tych finansów. Kiedy Bóg do nas mówi coś i mówi też o posłuszeństwie całemu Jemu Słowu i o finansach, to mówi: dajesz na siebie. Dając na mnie, to tak naprawdę dajesz na siebie. Dawanie na przykład dziesięciny to nie jest Stary Testament. Chociaż pokazałem wam werset, gdzie Paweł pisze, że co? Że Stary Testament was pociesza, że was poucza, no nie? Ale Paweł napisał również list do Hebrajczyków 7:8. Tam też jest o dziesięcinie. W tym przypadku z jednej strony dziesięcinę przyjmują śmiertelni ludzie, czyli skarbnik dziesięcinę przyjmuje, a z drugiej strony ten, o którym poświadczono, że żyje. Kto cały czas żyje? Umarł, ale żyje. Chrystus. Zobaczcie, to jest werset z listu do Hebrajczyków, że po tamtej stronie zasiada Chrystus, który cały czas żyje i przyjmuje dziesięcinę. Od kogo? Od ludzi wierzących w Kościele, nie chodzi o Żydów. Bo to jest list nie do Żydów, tylko do wierzących Żydów, chrześcijan. To jest werset z Nowego Testamentu. Jezus ciągle przyjmuje od nas dziesięciny jako wyraz naszego posłuszeństwa Pismom Świętym. Bóg oczekuje od nas posłuszeństwa również w kwestiach finansowych. Jak pracowałem w Mińsku Mazowieckim jako pastor i zdarzało nam się, że kogoś musieliśmy z kościoła usunąć, bo trwał w grzechach, albo ktoś tracił członkostwo, bo nie żył zgodnie z takimi punktami, które sobie przyjęliśmy. Mógł chodzić do kościoła, ale tracił członkostwo. To zaobserwowałem ciekawą rzecz jako pastor. Nie było to w 100%, ale w 98-9%, że jeśli ktoś tracił członkostwo, to wiecie, co robiła ta osoba, która traciła członkostwo? Od razu przestawała płacić dziesięcinę. Dopóki ktoś był członkiem zboru, to płacił dziesięcinę, ale kiedy przestawał, to stwierdzał: to już mnie nie obowiązuje. To była ciekawa moja obserwacja. Dziesięcina nie jest związana z przynależnością do kościoła. Dziesięcina jest nakazem Pisma. W ogóle dziesięcina nie jest nauczaniem Nowego Testamentu ani Starego. Dziesięcina jest z pierwszej księgi Mojżeszowej. Zanim został spisany Stary Testament przez Mojżesza, to pierwsza osoba, która złożyła dziesięcinę, to był Abraham, od którego zaczął się naród izraelski. Dziesięcina to jest akt wiary, akt zaufania Bogu. Jeśli ktoś z nas uważa, że się za wierzącego, to taka osoba musi też Bogu zacząć ufać w kwestiach finansowych, bo to ma niesamowite przełożenie na nasze życie. To Bóg ustanowił dziesięcinę, a nie człowiek. I dziesięcina nie jest związana z członkostwem w kościele, ale dziesięcina związana z błogosławieństwem Bożym. Że jeśli ktoś ma postawę, w ogóle Paweł napisał taki werset: ochotnego dawcę Bóg miłuje. To słowo ochotnego w języku greckim znaczy wesołego. Że kiedy jest zbierana kolekta, tak jak dzisiaj, to ktoś sięga do portfela, no i wtedy zaczyna się walka duchowa. Nie u wszystkich, ale niektórzy mają tak bardziej wypchane. I wtedy często zaczyna się w człowieku taka walka duchowa, jak Billy Graham o tym opowiadał. Że wyszedł kiedyś z nabożeństwa z żoną i był strasznie zmieszany. A żona mówi: kochanie, co się stało? Facet, który jest znany na całym świecie, masę ludzi przyprowadził do Chrystusa. A on mówi: pomyliłem się. A żona mówi: kochanie, ale w czym się pomyliłeś? Przecież ty dzisiaj w tym kościele nie głosiłeś kazania, tylko byliśmy tu gościnnie. Albo chciałem dać $10, a dałem... Chciałem dać $10, a dałem 100. A żona mówi do niego tak: kochanie, nie pomyliłeś się, u Pana Boga dałeś 10. No właśnie, Bóg kocha wesołych ludzi, którzy wyjmując jakiś banknot i wrzucając, mówią: Panie, cieszę się, że mam to z Twojej ręki. Cieszę się i daję to z radością. Bóg natomiast nie ma upodobania w kimś, kto wyciąga 200, daje, ale brzuch go boli z nerwów. Po prostu ma takiego stresa, co ja robię. Dla wierzących Polaków zaufanie Bogu w sprawach pieniędzy to jeden z najtrudniejszych tematów. Naprawdę. Bo wiecie, na czym polega problem większości Polaków i też większości wierzących ludzi, których spotkałem w wielu zborach różnych denominacji, bo znam, jeździłem po wszystkich denominacjach, bo ciągle oszukujemy się, że po pierwsze, że nie, mamy niewiele pieniędzy i zdobyliśmy je ciężką pracą i że one są nasze. Po pierwsze, kto ci dał tą pracę? Kto ci daje zdrowie? I do kogo należą wszystkie finanse? Bo ciągle się nam wydaje, że to są moje finanse. To ja daję Bogu. Otwieram portfel i mówię, Panie Boże, zobacz, to ja, to moje finanse, moja praca i to ja Tobie tą krwawicę moją oddaję. Pewien człowiek modlił się tak, wierzący człowiek. Kiedy płacił dziesięcinę albo była zbierana kolekta w Stanach Zjednoczonych, to był człowiek wierzący, zawsze przed kolektą zamykał oczy i mówił, Boże, powiedz mi, ile mam dać dzisiaj z moich pieniędzy. I kiedyś ktoś głosił w jego kościele słowo na temat, że wszystko, co masz, jest Boże. Bóg ci dał życie z mamy i staty. Bóg ci dał zdrowie, ręce, pracę. Bóg ci błogosławi i wszystkie pieniądze są Jego. I facet zmienił modlitwę. Zamykał oczy i modlił się tak. Boże, powiedz mi, ile mam dać, zostawić sobie z Twoich pieniędzy. Zupełnie zmienił podejście. Najpierw się modlił, Boże, ile mam dać z moich pieniędzy Tobie? A kiedy zrozumiał, że wszystko należy do Boga, to powiedział, Boże, powiedz mi, ile mam z tej całej pensji zostawić dla siebie? Czy ktoś z Was używa pasty Colgate? Wiecie, że tą firmę założył wierzący człowiek baptysta w Stanach Zjednoczonych? I podjął decyzję i powiedział tak, Panie Boże, jeśli Ty mi pobłogosławisz tej firmie, najpierw produkował krem do golenia twarzy dla facetów, później pastę i wiele innych produktów. Ale podjął decyzję, Boże, jeśli Ty mi pobłogosławisz, to ja będę zawsze płacił dziesięcinę. I Bóg mu tak zaczął błogosławić tej firmie, że najpierw płacił 10%, później płacił 20%, 30%, 50%, a pod koniec życia podobno wszystkie zyski z fabryki, z całego wielkiego przedsiębiorstwa przeznaczał na misję, na misjonarzy, na budowanie królestwa, na głoszenie Ewangelii, bo mówi, Boże, po co mi tyle? No. Słyszałem też inne świadectwo, jak pewien rektor seminarium w Stanach otworzył czek, który przyszedł pocztą i liczył chyba z 5 albo z 10 minut zera, bo myślał, że mu się pomyliło komuś i szukał przecinka. Tam było 300 tysięcy dolarów na seminarium. Był w takim szoku, że stwierdził, że po prostu ktoś się pomylił, że to jest byk. Wziął żonę, pojechał w niedzielę, odnalazł tego pana. Myślał, że jeśli ta suma jest prawdziwa, to będzie taki pałac stał. Ale to był taki zwykły domek, wiecie? Podjechał, zapukał i pyta się, czy ten pan tutaj mieszka. Ten pan mówi, tak, to ja. Przywitał się. Mówi, zapraszam. A mówi, ja jestem rektorem seminarium. To jest moja żona. Zrobili kawę, siedli i mówią, pan się pomylił w tym czeku, prawda? A mówi, nie. Przysłałem państwu 300 tysięcy dolarów. Ale jak? I pan mieszka w takim małym domku? A mówi, Bóg mi nie daje pieniędzy po to, żeby ciągle rozbudowywać sobie pałace. Jestem biznesmenem, mam olbrzymie ilości pieniędzy, ale podjęliśmy z żoną decyzję, że to nie są nasze pieniądze. To Bóg nam dał możliwość rozbudowania fabryki, Bóg nam daje, nam wystarczy taki domek. Nam, Polakom, ciągle się wydaje, że to jest moja praca, moje zdrowie, mój dom, mój samochód, moje rzeczy i moje pieniądze. Mylisz się. To jest nieprawda. Wszystko, co masz i w ogóle cały ty należysz do Boga. Twój portfel nawraca się do Jezusa na końcu. Wiecie, że jak człowiek się nawraca do Jezusa, to całe twoje serce można podzielić na takie małe komory. Tak naprawdę serce ma chyba dwie komory i dwa przedsionki, tak? Dobrze mówię? Ktoś uczył się ostatnio biologii? Ale w sferze duchowej nasze serce jest podzielone na takie małe komory. I na jedną komorę, nad jedną komorą jest napisane małżeństwo, druga komora w twoim sercu, dzieci, praca, finanse, jedzenie, seks i tak dalej. Masa takich dziedzin. Wiecie, jedna z dziedzin, która się na końcu nawraca u Polaków, to jest portfel. Dlatego, że myślimy, że to jest nasze. Ale kiedy dopiero nawróci się portfel, czyli zaczynamy Bogu ufać, Jezusowi, to możesz wtedy w swoim sercu powiedzieć: jestem posłuszny Tobie, Jezu, Twoim nakazom, a Pismo Święte traktuję na poważnie. I wiecie, to jest bardzo trudna decyzja, bo nieraz w moim życiu były takie chwile, pamiętam w małżeństwie na początku mieliśmy bardzo mało finansów, ale od początku, kiedy się nawróciłem, płaciłem dziesięcinę. Pamiętam, że moja pensja pierwsza jako pastora była 100 zł na miesiąc. Moi rodzice mogli mnie wyrzucić z domu i powiedzieć, że jestem nienormalny. Oni mnie karmili, ubierali, pozwalali mi mieszkać. Ja chodziłem, pracowałem cały etat w kościele za 100 zł. Ale podjąłem wtedy decyzję, że Boże, w Twoim słowie jest napisane o dziesięcinie, ja będę Ci wierny. Ale na początku małżeństwa pamiętam, jak zebrała nam się taka sterta rachunków niezapłaconych i się rozżaliłem w sercu. Powiedziałem: Boże, od paru lat płacę Ci dziesięcinę, a ja mam tu całą stertę rachunków niezapłaconych. I tak marudziłem Bogu przez 3 dni. To nie jest w porządku. To nie jest uczciwe, jak z Bogiem rozmawiałem. Pojechałem na Sylwestra, gdzie byłem wykładowcą i podszedł do mnie chłopak, który później był moim wikariuszem i mówi do mnie tak: pewna osoba przekazała Ci pieniądze, ale prosiła, żeby nie mówić, że to dla Ciebie. Bóg jej kazał Ci dać. To nie była bogata osoba, to była jakaś studentka. Tylko się dowiedziałem, że dziewczyna jest studentka. To było 500 zł, a ja wtedy zarabiałem 200 czy 300 na początku małżeństwa jako pastor. To było parę lat temu. I kiedy przyjechałem i zliczyłem te rachunki, to wiecie, że była identyczna kwota na tych rachunkach i identyczna te, co dostałem? Byłem w szoku. I wtedy usłyszałem, jak Duch Święty do mnie mówi: 3 dni marudziłeś. A ja to załatwiłem jednym posunięciem ręki. I gdzie jest Twoje zaufanie do mnie? Tak ze mną rozmawiał. 3 dni mi marudziłeś. A ja to jednym posunięciem ręki załatwiłem. Myślisz, że ja nie widzę Twoich potrzeb? No. To nie była miła rozmowa z Panem Bogiem. Słuchajcie, to nie Kościół wymyślił Biblię. Nie, to Bóg podyktował Biblię. To dla Kościoła została ona spisana i dla każdego z nas, abyśmy wiedzieli, jak żyć. Jak wpuścić Ducha Świętego do każdej tej komory naszego serca, w której jest każda dziedzina naszego życia. Taka szufladka. To Biblia nas uczy o posłuszeństwie Pismu, dawaniu dziesięciny, zaufaniu Bogu we wszystkich rzeczach i potrzebach. To nie jest nauczanie Kościoła, to jest nauczanie Boga. Kto daje dziesięcinę, chce się podobać Bogu i oczekuje Bożego błogosławieństwa, tak jak Kaleb. Kto nie daje dziesięciny, no to nie może oczekiwać od Boga błogosławieństwa. To tak działa. Bo Bóg patrzy na postawę naszego serca. Nie patrzy na to, ile kto daje. Jak Billy Graham opowiadał, prawda? Bóg nie patrzy na to, ile kto daje, tylko patrzy na twoją postawę serca. Czy dajesz to z radością, czy z takim bólem? Kończąc już. Zaufanie Bogu w finansach to taka nasza potrzeba. Tam straszna szkółka jest, no nie? Co tam się dzieje na tej szkółce? Bóg, kiedy dajemy finanse, chce nam błogosławić i to jest nasza potrzeba. To my potrzebujemy od Niego błogosławieństwa, a nie On potrzebuje naszych finansów i błogosławieństwa naszego w finansach. On tego nie potrzebuje. To my potrzebujemy Jego prowadzenia, lepszej pracy, podwyżki, rzeczy materialnych. Pamiętam, jak młody wierzący chłopak się modlił o taki piękny płaszcz, weszedł nowy styl płaszczu. I on chciał sobie kupić, był masę dolarów kosztował. I poszedł odwiedzić swoją babcię, również wierzącą. Babcia mówi: jak tam się masz na tych swoich studiach? On mówi: dobrze. A masz jakieś marzenie może? A on mówi: tak, babcia, ale nie stać się na to. Chciałem sobie taki długi płaszcz kupić, taki nowy styl. Ale nie mam tyle kasy. A babcia, ale po dziadku jest, dziadek już nie żył, mówi, wisi tam w szafie. Nie, babcia, nawet go nie wyjmuj, to obciak, nie będę chodził po dziadku w płaszczu. A babcia mówi, ale ty jesteś dokładnie tej samej postury. Słuchaj, przymierz ten płaszcz. Słuchajcie, wyjęła identyczny płaszcz, bo moda wróciła na ten stary styl. Chłopak był w szoku, był zupełnie nowiutki, wisiał w szafie. Dokładnie taki, jaki chciał. Wiecie, Boże błogosławieństwo to nie są tylko finanse. Bardzo często jest tak, że ktoś chce komuś coś dać, co jest zupełnie w dobrym jeszcze stanie albo zupełnie nowe, bo sam tego nie potrzebuje. Słyszałem inną zabawną historię, jak pewien wierzący Indianiec nawrócił się do Jezusa i był tak biedny, a chodził do seminarium, chciał sobie kupić taką maszynę do pisania. I był sklep z maszynami. On przychodził codziennie, kładł ręce na tą swoją wymarzoną, siedział tam przez pół godziny, a wszyscy sprzedawcy po prostu zwoływali siebie i pokazywali go. On kładł ręce, się modlił, bo mówił, Boże, taką właśnie chcę mieć maszynę. I tak było dzień w dzień. I oczywiście oczekiwał, że ktoś mu da kasę na tą maszynę. I poszedł odwiedzić bardzo biednego człowieka, któremu głosił Jezusa. I dokładnie ta sama historia, że facet go pyta, masz jakieś marzenie, coś, o coś się modlisz? Tak, o maszynę taką drogą. On mówi, a ja mam maszynę. Nie, nie, niech pan mi nie pokazuje, to pewnie stary grat. To była dokładnie ta sama maszyna, nowiutka. Pan Bóg zna nasze potrzeby, a on chce nam błogosławić. Ale jest pewien warunek. Czy ufasz mi, mówi Bóg, i czy jesteś mi posłuszny? To są te dwa warunki. Czy ufasz mi, czy oczekujesz błogosławieństwa ode mnie i czy jesteś mi posłuszny? Wiecie, że jeśli ktoś zasieje ziarno w ogródku czy na polu, to po ilu ono schodzi, jest plon, po ilu miesiącach? To zależy o zimy czy jary, no nie? Ale jeśli zasiejesz na jesieni, w październiku, czy tam we wrześniu się nawet sieje, bo na tym kursie rolniczym się uczyłem, że tutaj na Mazurach się we wrześniu sieje, to będziesz zbierał dopiero w lipcu. 8 czy 9 miesięcy później. To nie jest tak, że od razu dasz i od razu oczekujesz Bożego plonu. I tak samo jest z cofnięciem Bożego błogosławieństwa. Jeśli ktoś Bogu ufał, płacił dziesięcinę, albo ufał mu w finansach, a później podejmuje decyzję, że od tej pory na razie nie będę, to też Bóg od razu tak nie jest, że zakręca kurek i masz katastrofę. Dach ci się rozwalił. Albo samochód ci cały spłonął. Albo wszystkie buty ci się rozwaliły. Nie ma tak. Też nie jest tak, że Bóg od razu cię karze. Tak samo jest i z sianiem, i z plonem, i tak samo z cofnięciem błogosławieństwa. Jedno z najbardziej upokarzających dla mnie błogosławieństw Bożych, bo to było upokarzające dla mnie. Jeszcze na koniec powiem to świadectwo. Usługiwałem jako wykładowca na obozie młodzieżowym, baptystycznym. Mieszkałem w jednym pokoju z Andrzejem Sewerynem, który był wtedy szefem kościoła baptystów. Niesamowite to na mnie wrażenie zrobiło. Mieszkałem z całym szefem kościoła baptystów w jednym pokoju. Byłem młodym człowiekiem i on mówi do mnie tak, Andrzej. Ponieważ jesteśmy razem wykładowcami na tym obozie, mam na imię Andrzej. I to zrobiło na mnie taki szok, że prezbiter naczelny każe mówić do siebie po imieniu. Na każde pytanie trudne, które mu zadałem, odpowiadał mi całkowicie szczerze. W życiu takiego człowieka nie spotkałem. Ale było tak, że usługiwałem na tym obozie razem z Andrzejem i poznałem tam młodego chłopaka, który parę miesięcy później miał ślub. I wykłady, które prowadziłem, takie zrobiły na nim wrażenie, że on mnie zaprasza na własny ślub. Wiecie, jak robisz ślub i wesele, to wynajmujesz restaurację i masz taką długą listę znajomych i rodzinę i musisz część skreślić, no nie? No bo nie da się zaprosić 500 czy 1000 osób, no nie? Wyobrażacie sobie, jakie to jest wyróżnienie, że facet cię zna 2 miesiące i zaprasza cię na własny ślub i na wesele? Byłem w szoku, ale byłem na początku małżeństwa z Dorotą, nie mieliśmy w ogóle pieniędzy. Ja zarabiałem zboże 600 zł i nigdy ich nie brałem, bo nie było pieniędzy. A Dorota pracowała u swojego taty na 1/5 czy 1/6 etatu i zarabiała 250 zł. A mieliśmy własne mieszkanie, musieliśmy zrobić opłaty i coś zjeść. Z jedzeniem było łatwo, bo mieliśmy teściów i rodziców na miejscu, więc jedzenia mieliśmy tyle. Ale żeby pojechać do Krakowa, bo ślub był w Krakowie z Lubelszczyzny, mieć na bilety, na nocleg, na prezent, to bym musiał mieć przynajmniej 1000 zł. A ja tych pieniędzy nie miałem. Więc po prostu było mi tak wstyd, że napisałem kartkę, modliłem się, Bóg mi dał słowo prorocze, napisałem im życzenia od Boga, czego im życzę i przeprosiłem ich, że po prostu mnie nie stać. Napisałem prawdę, że nie mogę przyjechać ze względów finansowych. I kiedy parę miesięcy później przyjechałem do Krakowa, bo mnie zaprosił pewien kościół, miałem mieć tam wykłady na temat pewnej sekty, kościoła lokalnego, oni mnie zaprosili do restauracji, byli małżeństwem od miesiąca czy od dwóch, zapłacili za mój obiad i powiedzieli, że mają dla mnie prezent, tylko proszą, żebym nie otwierał teraz. Wiecie, to było jeszcze bardziej upokarzające dla mnie, bo to ja im powinienem przywieźć prezent. Kiedy wróciłem do domu, to był taki mały koszyczek wiklinowy, a w środku było takie zawiniątko. Jak otworzyłem, tam było 1000 zł. To było strasznie upokarzające dla mnie. I tam było napisane, dlatego, że cię bardzo kochamy i się o ciebie modlimy. Młode małżeństwo. I powiedzieli jeszcze, a z tym koszyczkiem to się domyślisz. I pytam Boga, o co chodzi z tym koszyczkiem? I Duch Święty mi mówi, a pamiętasz, jak apostoła Pawła spuścili w koszu, kiedy go chcieli król i Żydzi zabić w Damaszku, w koszu? Zobacz, jeśli naprawdę Bogu ufasz, to Pan Bóg może nawet użyć ludzi, którzy wcale dużo nie mają i mogą cię pobłogosławić. Ale trzeba podjąć decyzję, czy ja ufam Jezusowi w każdym temacie i też w kwestiach finansowych. Bo wtedy dopiero zaczyna się Boże prowadzenie. Kiedy Mu ufam, kiedy jestem posłuszny i to, co mówiłem na początku kazania, kiedy otwierasz Biblię i mówisz, Panie, wszystko, co mi pokażesz, wprowadzę w życie. Bo bardziej mi zależy na Tobie, a nie na sobie. Bo ja już chcę skończyć z egoizmem, z wygodnym życiem, ale chcę być Ci posłuszny. Teraz ostatnie już świadectwo. Naprawdę, nie powinienem tak robić. Sam uczę innych, żeby nie lądować po kilka razy. Ale kiedy byłem w Lidze Biblijnej, pewien człowiek, który jest z Indonezji, wychowany w rodzinie islamskiej, bardzo bogatej, rodzice go wysłali do Mekki, do Arabii Saudyjskiej, żeby uczył się na duchownego islamskiego. I ten młody chłopak, który nigdy w życiu nie spotkał chrześcijanina, modlił się przez całe życie w ten sposób: Allahu, nieważne jaka jest prawda, ja chcę ją znać. Objaw mi prawdę. I modlił się tak każdego dnia, kilka razy. I kiedy już był w Mekce, we własnym pokoju, bo go było na to stać, bo rodzina była bardzo bogata, stanął przed nim Jezus Chrystus. Objawił mu się, powiedział, jestem Jezus Chrystus, cały w światłości. Czytaj o mnie wszystkie wersety w Koranie, bo w Koranie trochę jest o Jezusie, a następnie zdobądź Biblię. Objawił mu się. Dlaczego mu się Chrystus objawił? Dlatego, że on regularnie prosił Boga, nieważne jaka jest prawda, chce ją znać. Dzisiaj facet prowadzi kilkutysięczny kościół w centrum stolicy Indonezji. Wrócił do domu, cała rodzina się nawróciła. Najpierw chcieli go zabić, oczywiście, jak im powiedział, że stał się chrześcijaninem. Ojciec wstał i powiedział, dzisiaj cię z braćmi zabijemy. A on powiedział, tato, możesz mnie zabić, bo rozumiem, że zdradziłem Allaha i Mahometa i tak dalej, ale obserwujcie mnie tylko przez miesiąc. Pozwól mi żyć przez miesiąc i przyjrzyjcie się mojemu życiu. Po miesiącu cała rodzina się nawróciła. Bo powiedzieli, to nie jest ten sam człowiek. Pełen radości, pokoju, szczęścia. Zobaczcie, prawda powoduje, że jeśli jesteś posłuszny prawdzie, to Bóg objawia ci się i coraz potężniej w tobie działa. Ale prawda jest związana z jednym słowem, z posłuszeństwem. Tu nie chodzi o wiedzę. Tu nie chodzi o to, żeby przed nazwiskiem mieć profesor i znać Biblię na pamięć, znać grekę, hebrajski i się popisywać Biblią. To w ogóle na Bogu nie robi wrażenia. Prawda jest związana ze słowem posłuszeństwo.